Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historię. Dziś rozmawiać będziemy o Wolnym Mieście Gdańsku, które powstało prawie dokładnie 100 lat temu. Moim rozmówcą przez telefon, niestety, bo żyjemy w czasach pandemii, jest profesor Marek Kornat, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Czy jak myślimy o Wolnym Mieście Gdańsku, to powinniśmy myśleć o kompromisie, który okazał się być porażką, czy raczej jak znaleziony przeze mnie tytuł wersalskiej bombie z opóźnionym zapłonem?
Wie pan, jedno stwierdzenie jest prawdziwe, to pierwsze, i to drugie chyba też. Także nie ma większego wyboru, kiedy historykowi przychodzi na ten temat coś mówić. Mianowicie pytanie jest oczywiście takie, dla kogo to był kompromis, dla kogo to była korzyść. Więc odpowiedź, myślę, jest stosunkowo prosta. Z punktu widzenia stosunków międzynarodowych jako całości, z punktu widzenia wydolności ładu pokojowego, który nazywamy słusznie bądź nie wersalskim, była to porażka. Tu kłania się takie powiedzenie belgijskiego generała Morgana, który powiedział, że Liga Narodów w Gdańsku znajdzie kiedyś swoje Waterloo, i to się spełniło. Natomiast kompromis ma to do siebie, z drugiej strony, że obie strony są niezadowolone, więc w pewnym sensie był to jakiś rodzaj kompromisu, no bo...
Bo obie strony były niezadowolone.
Tak jest. Strona niemiecka, że zostało czysto niemieckie miasto, jak mówili Niemcy, oderwane od macierzy, oderwane od Rzeszy. Wyraża to najlepiej scena ilustrująca ówczesne nastroje, mianowicie dzień przekazania Gdańska w ręce mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych, w dniu, w którym wchodził w życie traktat wersalski, czyli 10 stycznia 1920. Ponoć żołnierze niemieccy opuszczający garnizon gdański byli żegnani płaczem przez cywilów na ulicach. Oni wyjeżdżali do Rzeszy, mieli zostawić miasto jako zdemilitaryzowane, aby tam wkroczyły siły ekspedycyjne brytyjskie i francuskie. Przede wszystkim brytyjskie. W każdym razie w tym sensie kompromis, bo i dla strony polskiej, nie da się ukryć, był on niekorzystny, co tu dużo mówić. Państwo polskie zostało uzależnione od kondycji, że się tak wyrażę, wolnego miasta, a więc podmiotu zewnętrznego jednak, mimo polskich uprawnień. Zostało uzależnione w zakresie wykonywania swoich uprawnień, obowiązków, korzystania z morza. Wszystko się sprowadzało, tak bym to podsumował, do prostego dylematu. Mianowicie albo Gdańsk zostaje przy Niemczech, bo ma wyraźną większość niemiecką, ale wtedy Polska nie dostaje skutecznego dostępu do morza, albo Polska dostaje ten skuteczny dostęp do morza, ale za cenę oderwania miasta od Rzeszy. Takie, myślę, były dylematy konferencji pokojowej i dodałbym jeszcze tylko tyle, że na pewno prezydent Wilson zwłaszcza, który był pomysłodawcą tego rozwiązania w obliczu sporów francusko-brytyjskich o przyszłość Gdańska, czy go dać Polsce, czy nie. Francuzi byli za, Brytyjczycy przeciw, więc Wilson, proponując to rozwiązanie, jakim jest Wolne Miasto, niewątpliwie ufał, że jego wynalazek, czyli Liga Narodów, będzie taką siłą międzynarodową, która zapewni w sposób wiarygodny wykonanie postanowień traktatowych i zapewni te uprawnienia Polsce, które się jej należą. A miasta nie trzeba będzie odrywać od Niemiec, skoro się głosi zasadę samostanowienia, a miasto, powtarzam, miało większość niemiecką.
To dobrze, to w takim razie, czy to jest tak, że był pewien pomysł, który nie został wypełniony treścią, i tutaj musimy się zastanowić, na ile to był błąd czy wina strony polskiej, czyli polskiego rządu, a z drugiej strony, jak rozumiem, niemieckiej większości mieszkańców Gdańska, bo jak rozumiem, ten pomysł był też pomysłem gospodarczym, który trochę powielał relacje dawnej Rzeczypospolitej z Gdańskiem, zakładające, że te związki gospodarcze będą na tyle owocne, że różnice etniczne zostaną przesunięte na plan dalszy.
Tak, no. Polska oczywiście upominała się o Gdańsk dlatego, że miało to być okno na świat, a więc do morza, A więc niezbędny warunek rzeczywistej niepodległości nowego odrodzonego państwa. Owszem, gospodarcze interesy były wysuwane na plan pierwszy i podnoszono też motyw, że Gdańsk jest zawsze związany z dziejami Rzeczypospolitej, stanowi ważny port morski niezbędny do handlu, ale trzeba pamiętać, że ta argumentacja była osłabiana przez kontrargumentację niemiecką i podczas konferencji pokojowej i później, że aby korzystać z portu gdańskiego nie trzeba Polsce ani dawać wolnego miasta, przepraszam, ani tworzyć wolnego miasta, ani Polsce dawać tego miasta. A więc krótko powiedziawszy, Niemcy dążyli do wykazania, że wolny port w Gdańsku, strefa wolna, wystarczyłaby do spełnienia polskich aspiracji. Oczywiście dyplomacja polska na to odpowiadała, że tak czy inaczej, jak każdy tego rodzaju przepis, byłby gwarancją pewnych uprawnień jedynie na papierze. Od koniunktury historycznej by zależało skuteczne korzystanie z tych uprawnień traktatowych. Wszyscy dobrze wiemy, że traktaty się podpisuje, potem łamie. Natomiast inkorporacja gdańska do Polski dawałaby, zdaniem polskim oczywiście, pełną rękojmię wykonania postanowień o uprawnieniach w Gdańsku.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego pytania dotyczącego właśnie tego niewypełnienia tego kompromisu żadną treścią. Rozumiem, że to było tak, że ani Polska konsekwentnie nie uważała tego rozwiązania za dla niej atrakcyjne docelowo, czyli mówiąc najkrócej, przypomnijmy, że właściwie dość szybko zaczęła myśleć o tworzeniu alternatyw w postaci pierw schronienia dla polskiej floty wojennej w Pucku, a potem budowy portu i miasta w Gdyni, a z drugiej strony, po stronie niemieckiej, czy też po stronie niemieckiej większości mieszkańców Gdańska, było takie głębokie przekonanie, że tak naprawdę jedynie powrót do Rzeszy jest rozwiązaniem dla Gdańska atrakcyjnym, a związki gospodarcze z Polską nie są atrakcyjne na dłuższą metę dla ani mieszkańców, ani dla pewnej przyszłości samego miasta.
No, tu jest kilka kwestii, które pan redaktor poruszył. Losy wolnego miasta Gdańska od pierwszej chwili jego zaistnienia, aż po 1 września 1939 roku, a to tam się rozpoczęła przecież II wojna światowa, te losy są wpisane w fluktuacje międzynarodowego układu sił. Dopóki Liga Narodów jako organ gwarantujący egzystencję wolnego miasta Gdańska miała przynajmniej jakieś słabe, bo słabe, ale jednak jakieś instrumenty działania, byt wolnego miasta był bardziej, powiedzmy sobie, stabilny, czy raczej efektywny. Stabilny to złe słowo, ale efektywnie bardziej się kształtował. Natomiast w momencie bankructwa Ligi Narodów, mam na myśli lata 30., wszystko to się dzieje po 33 roku, w połączeniu z hitleryzacją Niemiec, powoduje całkowicie przekształcenie wolnego miasta w fikcję, jak to powiedziała kiedyś profesor Anna Cięciała, to było wolne miasto na papierze, ale tak naprawdę wolnym nie było. Ona notabene była gdańszczanką, znanym historykiem. Urodziła się właśnie w wolnym mieście jako córka polskiego inżyniera. W każdym razie to jest jedna sprawa. Sprawa druga to jest taka, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę, iż traktat wersalski w swoich artykułach o wolnym mieście Gdańsku daje solidne podstawy do konkretnego zdefiniowania polskich uprawnień w wolnym mieście Gdańsku, tak aby one były w sposób wyraźny zastrzeżone. Ale wskutek tragicznego obrotu wypadku w wojnie polsko-sowieckiej premier Grabski, prosząc o pomoc mocarstwa zachodnie, alianckie, Francji i Wielką Brytanię, został zmuszony w belgijskim Spa latem 1920 roku, aby się zgodzić na podyktowanie przez te mocarstwa. Czytać należy przede wszystkim przez Wielką Brytanię przepisów konwencji polsko-gdańskiej, w której byłyby na nowo sprecyzowane i ujęte polskie uprawnienia. Czyli krótko mówiąc, decyzję w sprawie kształtu tych przepisów Grabski przekazał mocarstwom i zgodził się, że jednostronnie Polska je otrzyma i musi przyjąć. I to niestety zostało wykonane i porównanie przepisów umowy paryskiej, umowa jest konwencją, ale nazywamy ją umową częściej niż konwencją, mówię o umowie paryskiej z 9 listopada 1920 roku, zawęziła polskie uprawnienia lub uczyniła je problematycznymi w stosunku do traktatu pokojowego. Tak się dzieje. Możemy sobie to zresztą łatwo wyobrazić, że na przykład mamy ustawę sejmową podpisaną przez prezydenta, a minister swoimi rozporządzeniami może zawęzić bądź rozszerzyć niektóre tam zawarte postanowienia. Tak się dzieje w demokratycznym kraju. Więc mówiąc krótko, jeden tylko przykład podam. Skoro Gdańsk został ustanowiony wolnym miastem po to, aby Polsce dać dostęp do morza, to aż się prosiło, aby po prostu port gdański jako obiekt przemysłowy został przekazany do dyspozycji polskiego ministra skarbu. Tymczasem tak się nie stało. Powołano Międzynarodową Radę Portu i ta Międzynarodowa Rada Portu jako ciało parytetowe, w połowie złożone przez Polaków, w połowie przez Niemców, z przedstawicielem państwa neutralnego w roli przewodniczącego, ta Rada Portu prowadziła swoją politykę i starała się ewidentnie przeszkadzać, że tak wyrażę, w wykonywaniu polskich uprawnień co do portu. To tylko jeden z przykładów, jak umowa paryska zawęziła postanowienia traktatowe wersalskie. No, a więc ja bym to podsumował w ten sposób, że wolne miasto Gdańsk zrodziło się w atmosferze zaufania do pomysłu Ligi Narodów, która miała przejąć rolę gwaranta i skutecznie sprawować. Po drugie, jego losy były owocem powikłań i fluktuacji międzynarodowych, a w momencie, kiedy upadła Liga Narodów, nie tego gwaranta już po prostu nie było. To jest notabene sprawdzenie wspomnianej przepowiedni, że Liga tam znajdzie swoje waterlo.
No dobrze, to w takim razie porozmawiajmy jeszcze o tym zaraniu, bo tak się składa, że już wspomniał pan o tym, że wydarzenia roku 1920 wpłynęły na kształt tej umowy polsko-gdańskiej, która no była jakby tym elementem podstawowym, konstytuującym to powstające, ten powstający twór, jakim było Wolne Miasto Gdańsk. Ale tak naprawdę wydarzenia 20 roku pokazują zarówno pewne próby wykorzystania Gdańska jako pewnego miejsca, w którym można tę politykę morską prowadzić. No przypomnę, że chociażby polska flotylla rzeczna zamówiła w Gdańsku w 1920 roku 4 monitory, które miały być jakimś tam zaczynem polskiej marynarki wojennej, choć tej raczej na Wiśle niż na Bałtyku. A równocześnie no mamy to doświadczenie utrudniania nam przeładunków materiałów militarnych w lecie 1920 roku, no, które było takim ostrzeżeniem o tym, że to okno na świat w Gdańsku jest otwierane i zamykane no, trochę zgodnie z pewnymi fluktuacjami myślenia miejscowej niemieckiej ludności.
No tak, to było bardzo złe pierwsze doświadczenie. Ono pokazywało, że miasto, nie będące jeszcze w kulminacyjnej fazie wojny polsko-sowieckiej ukonstytuowanym wolnym miastem, ale już miasto w rękach aliantów, przekazane 10 stycznia, jak wspomniałem już dzisiaj, 1920 roku przez Niemcy, że to miasto może być wielkim problemem i Polska może być zablokowana od północy, zwłaszcza w warunkach konfliktu zbrojnego, w którym to konflikcie albo Niemcy są stroną wojującą przeciwko Polsce, albo są państwem zajmującym stanowisko pozornej neutralności, czyli neutralności życzliwej dla naszych wrogów. Prawda? Tak było w 1920 roku. To też zrodziło jeszcze inne myśli, między innymi o potrzebie sojuszu z Rumunią, aby w razie czego dysponować alternatywną drogą komunikacji i dostaw surowców, ale oczywiście, czy broni, ale oczywiście pod warunkiem utrzymania łączności terytorialnej z tym krajem, z którym podpisaliśmy zresztą sojusz w marcu 1921 roku, No bo przecież można sobie wyobrazić odcięcie Polski od południa, od południowego wschodu przez armię sowieckie w razie wojny z Rosją sowiecką. Istotnie więc to jest doświadczenie, o którym pan powiedział, stymulujące poszukiwania alternatywnego portu. Tak się rodzi idea Gdyni jako drugiego portu. No a poza tym, no powiedzieć sobie trzeba jasno, dyplomacja musi się liczyć zawsze ze dwoma odrębnymi sytuacjami. W czasie pokoju dyplomacja ma jakąś rolę do odegrania. Może przegrać batalię, ale coś może zrobić. W czasie wojny nie działa dyplomacja. W czasie wojny przemawiają karabiny, prawda? A więc na okoliczność wojny to jest zresztą widoczne w myśleniu polskich elit politycznych dwudziestolecia. W myśleniu tym dochodził do głosu coraz mocniej, a zwłaszcza w latach 30. dochodził do głosu taki oto scenariusz, taka wizja, że Polska może w krytycznej chwili być pozbawiona prawa do skorzystania z portu gdańskiego.
Dobrze, ale to w takim razie, jak rozumiem, w Polsce w ciągu tych przede wszystkim okresu pierwszego dziesięciolecia pojawia się ten pomysł na Gdynię i on staje się coraz bardziej aktualny i jest z drugiej strony takim ważnym elementem polskiego sukcesu. Gdynia jest tym miejscem, z którego Polska jest dumna, ale też no, paradoksalnie jest to wyraźnie projekt, który jest wymierzony w Gdańsk jako obszar, tak, z którym się współpracuje. A z drugiej strony, jak patrzeć na życie wewnętrzne Wolnego Miasta Gdańska, to przy całym zróżnicowaniu politycznym w latach przed 1933 nie widać tam sił, powiedziałbym, no słowo propolskich to może złe słowo, ale nie widać sił, które stawiają na wypełnienie tego pomysłu na kompromis Wolnego Miasta Gdańska.
Wie pan, no oczywiście, że nie było mowy o żadnym kompromisie. Należy powtórzyć tutaj za historykiem niemieckim Heinrichem Augustem Winklerem. Heinrich August Winkler, bardzo ważna postać historiografii niemieckiej dzisiejszej, istniał w Niemczech przy całym pluralizmie politycznym doby weimarskiej wyraźny konsensus rewizjonistyczny. Czyli rewizjonistami byli wszyscy, od konserwatystów po komunistów. Nie godzili się Niemcy po prostu z tymi granicami, a polskie Pomorze jako tak zwany korytarz, tak przezywane, prawda, w propagandzie niemieckiej, oraz oddzielenie Gdańska i ukonstytuowanie sztucznego tworu, jak mówiono, w postaci Wolnego Miasta, to najbardziej krzyczące dwa przykłady anomalii historycznej, jakie stworzył znienawidzony dyktat wersalski. Tak to było z perspektywy niemieckiej uważane. Co do Gdyni, oczywiście zapadła decyzja już na początku lat 20. Natomiast po reformach Grabskiego, które dały Polsce oddech, bo mówiąc krótko, krach finansów publicznych spowodowałby albo załamanie się państwa polskiego w 24-25 roku, albo, gdyby do tych reform nie doszło, musiałaby Polska prosić Ligę Narodów o pomoc, tak jak zrobiła to Austria. Austria jako swoiste państwo resztowe z dawnych Austro-Węgier. I wówczas Niemcy były już gotowe do wkroczenia do akcji, oferując sanację finansów polskich, ale za cenę ustępstw terytorialnych. Wyraźnie o tym mówił już Trezeman. Do tego nie doszło, bo się powiodły reformy Grabskiego, jeszcze raz powiedzmy. A po zamachu majowym, po przewrocie majowym, doszło wyraźnie przecież do ożywienia koniunktury gospodarczej, która między 26 a 29 kształtowała się bardzo pomyślnie. W tych warunkach intensyfikowano rozbudowę Gdyni i to miał być ten port alternatywny, ale tu trochę nawiązuje do tego, co już pan redaktor napomknął. Trzeba pamiętać, że Niemcy znaleźli sposób, aby światu przedstawić swoją kontrnarrację. Mianowicie, dobrze, no skoro Polska buduje sobie drugi port, to jej prawo, to jest na jej terytorium, to w takim razie po co jest Wolne Miasto Gdańsk, skoro miało być owym oknem na świat i miało Polsce dać rękojmię suwerenności. Niech Polska zrzeknie się Gdańska, przestanie utrudniać życie międzynarodowe, a wtedy łatwo się porozumiemy. Jest takie zresztą zapisane w raportach polskiego posła w Berlinie, Alfreda Wysockiego, wybitnego urzędnika austro-węgierskiego, dyplomacji austro-węgierskiej, który jako poseł w Berlinie spotkał bardzo rewizjonistycznie i nieprzyjaźnie ustosunkowanego do Polski ministra Rzeszy, członka rządu Rzeszy, Tregiranusa, który był odpowiedzialny za opiekę nad tak zwanymi wschodnimi terytoriami Rzeszy. Tregiranus mu powiedział takie proste słowa. Oddajcie przynajmniej część terytoriów, któreście sobie zabrali na mocy dyktatu warszawskiego, a ja pierwszy przyjadę do Warszawy i wypijemy Bruderschaft. Tak mówi z całą otwartością polityk niemiecki w roku 1932. To są wszystko fakty.
To w takim razie wróćmy jeszcze do jednego ważnego elementu. Jak wyglądała sytuacja relacji narodowościowych w Wolnym Mieście? No przypomnijmy, że ten żywioł polski był po pierwsze stosunkowo mało liczny, ale po drugie też no, wyraźnie przeżywał te fluktuacje myślenia o narodowości ludzi głównie wywodzących się z Pomorza, ze wspólnot kaszubskich, gdzie ta przynależność do grupy polskiej czy niemieckiej no, była trochę wynikiem różnego rodzaju rodzinnych wyborów, które podejmowano. Też trochę w kontekście tego, co działo się wokół.
Wie pan, społeczność polska to nie jest więcej niż do 10%. Tą liczbę 10% kiedyś podawała historiografia polska. Między innymi takie obliczenia wprowadził kiedyś Andrzej Dżyciński, historyk. Do tego trzeba wziąć pod uwagę kilkunastotysięczną społeczność żydowską. Tu jest sprawa następująca, mianowicie gdyby Gdańsk był inkorporowany do Polski, musiałoby dojść do emigracji choćby urzędników niemieckich, byłby na pewno napływ ludności polskiej, te stosunki ludnościowe ulegałyby zmianie. Dlatego też strona polska z takim niezadowoleniem przyjęła rozwiązanie w postaci Wolnego Miasta Gdańska, w postaci utworzenia Wolnego Miasta, a nie inkorporacji Gdańska. Więc to jest rezultat niemożliwości wpływania na stosunki ludnościowe przez państwo polskie, co oczywiście, nie trzeba dodawać, było przez stronę niemiecką odnotowywane satysfakcją. No tu jest antagonizm tak wyraźny, iż nie ma właściwie powodu szerzej go opisywać.
Moim rozmówcą jest dzisiaj profesor Marek Kornat. Rozmawiamy o Wolnym Mieście Gdańsku w stulecie jego powstania. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. No i porozmawiamy też o tych najbardziej dramatycznych latach 30., które tak naprawdę zdecydowały o tym, jak patrzymy dziś na Wolne Miasto Gdańsk, jako miejsce, które stało się tym zaczynem II wojny światowej. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że rozmawiam dziś z profesorem Markiem Kornatem z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Historii i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozmawiamy o Wolnym Mieście Gdańsku, które powstało prawie dokładnie 100 lat temu. Panie profesorze, a jak patrzymy na wydarzenia już lat 30., ten rok 33., który i dla Gdańska, i paradoksalnie dla III Rzeszy Powstającej, czyli dla Niemiec, jest tym rokiem decydującym, to jest rzeczywiście ten moment, w którym wszystko się już rozstrzygnęło, czyli że los Gdańska jako zaczynu wojny został rozstrzygnięty?
Nie wiem, czy się wszystko rozstrzygnęło. To trochę determinizmem historycznym. Przypominało determinizm historyczny. Ale z całą pewnością program narodowego socjalizmu w dziedzinie stosunków międzynarodowych zakładał najpierw zjednoczenie wszystkich Niemców żyjących w większych skupiskach w jednym państwie niemieckim, mającym wielkomocarstwowe i zaborcze aspiracje, pod jednym wodzem i państwie ukształtowanym na modłę doktryny narodowego socjalizmu właśnie, a potem dopiero to państwo upomniałoby się o swoje Lebensraum, czyli przestrzeń do życia w Europie Wschodniej. Ten cel jest oczywisty, natomiast trzeba powiedzieć, że Niemcy go przecież w Polsce nie wyjawiali. Można było się doszukać elementów pozwalających tak właśnie zdefiniować politykę niemiecką, ale to zawsze jest tak, że przyszłość nie jest znana. Pewne powiedzmy sobie wypowiedzi polityków można różnie tłumaczyć. Tak było i w przypadku Hitlera oraz jego elity.
No to ja prawda, tym bardziej, że warto podkreślić, że te pierwsze sygnały dotyczące zmiany politycznej po zimie 1933 roku były dla Polski coraz bardziej pozytywne. Mieliśmy wrażenie, że pojawia się odprężenie w sposobie myślenia o relacjach polsko-niemieckich.
Tak, no to jest znana karta historii. Dochodzi istotnie do nieoczekiwanego zawarcia ugody na mocy deklaracji o nieagresji pomiędzy Niemcami a Polską. Ta ugoda przetrwać miała 5 lat. Podpisana była deklaracja na 10, ugoda przetrwała lat 5. Co do Gdańska, wie pan, odpowiedź na pytanie o jego miejsce w tej polityce polsko-niemieckiej jest proste. Po prostu miasto, to jego położenie było funkcją owej ugody. Ale to nie oznaczało, rzecz jasna, jakiegokolwiek kompromisu z Polską w duchu utrwalenia egzystencji wolnego miasta Gdańska. Ja bym może wspomniał jeszcze o kilku rzeczach. Otóż tak, w 1931 roku, pod koniec tego roku, minister Józef Beck, wtedy jeszcze wiceminister, ale niedługo już za rok minister, odbył konferencję z marszałkiem Piłsudskim, której Gdańsk był wymieniony jako jedno z najbardziej obciążających hipotekę Polski w stosunkach międzynarodowych obiektów. Jeden z najbardziej obiektów obciążających, utrudniających swobodną politykę zagraniczną. Co jednak można było zrobić? No, można sobie wyobrazić najprostsze rozwiązanie, zanim jeszcze Hitler doszedł do władzy. Wykorzystanie, teoretyczne oczywiście, wykorzystanie słabości Niemiec i zajęcie zbrojne Gdańska. Jest taka wypowiedź komisarza generalnego w Wolnym Mieście Polskiego, Strasburgera, do Beka, że być może tak trzeba zrobić. No tylko musimy mieć świadomość, jakby to zaogniło stosunki zewnętrzne Polski. Taka akcja byłaby potępiona. Byłaby na pewno potępiona przez mocarstwa Zachodu. No myślę, że nie znaleźlibyśmy na zewnątrz żadnego sojusznika. To by było jednak działanie nieporównywalne z operacją Kłajpecką w 1923, kiedy to w momencie wielkiego kryzysu w Niemczech, ciężkiego kryzysu wewnętrznego w Niemczech, Litwini zdołali opanować Kłajpedę, ale nie tyle przez interwencję zbrojną armii, tylko przez powstanie ludności tamtejszej. Więc porównanie byłoby tu bardzo trudne. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, Gdańsk był zawsze przez Niemców postrzegany jako obiekt potencjalnej wymiany terytorialnej. Na przykład, to dzisiaj brzmi może dziwnie, ale w niemieckiej publicystyce, a nawet i poważniejszej myśli politycznej, doby weimarskiej jeszcze, zanim Hitler doszedł do władzy, występowały opinie, że Polska powinna być albo dobrowolnie zainteresowana zrzeczeniem się uprawnień w Wolnym Mieście Gdańsku, tak żeby miasto inkorporować do Niemiec, w zamian za to Polska dostałaby na przykład Litwę, Republikę Litewską, prawda, jako państwo do dyspozycji, to znaczy mogłaby opanować za przyzwoleniem Niemiec Litwę i wtedy miałaby dostęp do morza, prawda, przez Kłajpedę. Tego typu nawet pomysły były rozważane. Gdy przyszedł do władzy Hitler, sytuacja wyglądała bardzo prosto i tu bym chciał powiedzieć o dwóch rzeczach. Co do niemieckiego dyskursu w sprawie ugody z Polską, bo ta ugoda była Niemcom potrzebna jako czas na dozbrojenie się, na przygotowanie się do wojny, więc co do dyskursu niemieckiego, on się streszczał w właściwie dwóch punktach. Po pierwsze, Hitler sam oraz jego ludzie mówili, że nikt nie chce naruszyć stanu posiadania Polski w Gdańsku. Gdańsk ma określoną strukturę. Ta struktura jest mniej ważna, natomiast uprawnienia traktatowe Polski nie będą naruszone. To była pierwsza myśl. A druga myśl wypowiadana zwłaszcza przez i Hitlera, i Geringa, i ministra zagranicznych von Neurath'a, głosiła, że Polsce Gdańsk jest gospodarczo niezbędny. Cokolwiek to nie znaczy, Polsce Gdańsk jest gospodarczo niezbędny, Niemcy to uznają. Na tej podstawie działał mechanizm, że tak powiem, tej ugody polsko-niemieckiej, o której już zaczęliśmy mówić na odcinku gdańskim.
No tak, ale jak patrzeć na zewnętrzne objawy tego kompromisu, to on ma jakby pewną dynamikę i powiedziałbym w ten sposób, że te odprężenie w relacjach polsko-niemieckich on trwa od roku, powiedzmy, 34 do września 38, a z punktu widzenia świadomości opinii publicznej nawet do zimy 1939 roku. Gdy tymczasem odprężenie, jak patrzeć na relacje polsko-gdańskie, czy też relacje wewnątrzgdańskie, jest znacznie krótsze i można je właściwie tylko i wyłącznie wiązać z tym rokiem, kiedy w Gdańsku sporą rolę odgrywa jeszcze Rauschning, a kiedy Forster nie rozpoczął tej swojej polityki, no mówiąc najkrócej, nazyfikowania wolnego miasta.
Tak, ale tu jest problem, który należałoby trochę przybliżyć. On trochę komplikuje sprawę. Otóż cała polityka Józefa Becka w kwestii Gdańska sprowadzała się do takiej oto tezy, że skoro społeczeństwo niemieckie wyraźnie popiera narodowy socjalizm, przynajmniej w większości, to Polska nie może w wolnym mieście Gdańsku prowadzić polityki przeszkadzania hitlerowcom w osiągnięciu swoich celów, czyli zawłaszczenia rządów wolnym miastem. Bo po pierwsze, Polska nie posiada żadnych do tego instrumentów. To by po drugie spowodowało jedynie konflikt z Niemcami, którego wygrać byśmy nie mogli. Układ styczniowy 1934 roku byłby natychmiast przekreślony. W związku z powyższym, mówiąc najkrócej, należy pozwolić na hitleryzację Gdańska, byle w zamian za to utrzymać niemieckie gwarancje dla polskich uprawnień w wolnym mieście. I to jest logika polityki ministra Becka. Powstaje oczywiście pytanie, czy to była polityka słuszna. Moim zdaniem jedynie możliwa, no bo ani Polska nie mogła zagwarantować na przykład przestrzegania konstytucji gdańskiej, bo hitlerowcy to nie są, no mówiąc najoględniej, ludzie pokojowi, prawda? To nie jest tak, że słowami da się ich zatrzymać. Tam by musiały chyba wejść wojska polskie, aby uniemożliwić na przykład zawłaszczenie życia publicznego, zlikwidowanie opozycji, udaremnienie takich działań jak na przykład pobicia, napady, bojówek i tak dalej. A więc Józef Beck uważał, że Polska nie ma do tego instrumentów, a Liga Narodów przekształciła się w Międzynarodowe Forum Dyskusyjne. A komisarz wysoki Ligi Narodów w Gdańsku jest po prostu obserwatorem biernym życia. Zresztą po wykonaniu tego manewru, jakim było pozbycie się Lestera, Irlandczyka, z tego urzędu, do czego doprowadzili Niemcy, no krótko mówiąc, widać było, że Liga Narodów nie ma nikogo, kto by zajął twarde stanowisko, a poza tym wysoki komisarz nie miał do dyspozycji nawet plutonu żołnierzy, dodajmy tak a propos.
No tak, ta ale polityka tutaj
działała przez te lata, o których pan mówi, a co do Forstera, no musimy tu, wie pan, powiedzieć, ja bym to trochę inaczej powiedział. Podskórna agitacja antypolska polegająca na tym, że gdzieś w Sopocie albo gdzieś w innym miejscu zbiera się zgromadzenie, które jest poufne, słucha tam 150 działaczy przemówienia jakiegoś agitatora, który obiecuje powrót Gdańska do Rzeszy i atakuje Polskę. To oczywiście było, ale to nie przedostawało się na łamy prasy niemieckiej, bo była cenzura przecież w Niemczech i był układ prasowy z Polską. A więc względne oznaki, że tak się wyrażę, takiego załagodzenia kursu przy podskórnej agitacji rewizjonistycznej i antypolskiej przetrwały do lata 38. Aż do lata 38, natomiast zgadzam się, że Rauschning był najbardziej obiecującym politykiem mogącym być partnerem dla Polski i doceniającym Polskę jako ważny czynnik w tym regionie Europy, zwłaszcza antysowiecki. To zgoda.
To prawda, choć mówiąc najkrócej, rola, którą przydzieliła mu historia, była rolą tego pierwszego dzwonka ostrzegawczego, który jako nazistowski dysydent pierwszy ostrzegał świat o tym, co się dzieje naprawdę w III Rzeszy i czym polityka Hitlera grozi światu. Ale wróćmy w takim razie do tych relacji, bo ja dlatego powiedziałem o tym tylko roku tego względnego pokoju w relacjach w Gdańsku, bo pomyślałem o mniejszości polskiej, czyli o tym, że rzeczywiście, co by jednak nie powiedzieć, polityka Forstera była nie tylko polityką kopiującą rozwiązania nazistów III Rzeszy, czyli przekształcania państwa na modłę nazistowską, co za tym idzie wymierzona w inne partie polityczne, choć przypomnijmy, że ich rola w Wolnym Mieście pozostała, choć marginalna, ale jednak znacznie dłużej niż to się działo w III Rzeszy, ale też, co by nie powiedzieć, część tej polityki była wymierzona przeciwko żywiołowi polskiemu.
Też, oczywiście, że tak było. Co do tego żywiołu polskiego, to, jak to pan ujął, strona polska miała jakiś tytuł do interwencji, starała się to oczywiście robić. Nie jest tak, że dyplomacja polska o tym zapomniała. Natomiast istotnie uznała doktrynę niewtrącania się w wewnętrzne życie wolnego miasta jako miasta niemieckiego. To zresztą Józef Beck to mówił. Miał na myśli oczywiście oblicze narodowościowe. A co do jeszcze, wracając Forstera i jego agitacji, musimy pamiętać, że nazistowscy przywódcy po dymisji Rauschlinga w 1934 otrzymywali ścisłe instrukcje z Berlina. To nie jest tak, że prowadzona jest polityka mająca jakiekolwiek objawy samodzielności. Precyzyjne instrukcje z Berlina normują, że tak powiem, politykę tego miasta, władz tego miasta.
Panie profesorze, ja chcę spytać w takim razie o ten element gdański w tym narastającym konflikcie. Czy pan się zgadza z tą opinią, że ten kryzys gdański, on sobie tak tam pod tą przykrywką się tam gotował i on nagle wybucha w tym roku 1939 i staje się dla świata świadomy, między innymi także w tym niestety francuskim sformułowaniu, że nie warto umierać za Gdańsk?
Cóż, stwierdzenie francuskiego publicysty, zresztą potem kolaboranta niemieckiego w czasie wojny, Marcel D.A., w mianowniku powiedział, że znaczy, ta wypowiedź jego nie jest udosobnionym przejawem jakiegoś dziwnego myślenia. Myślę, że na Zachodzie on znalazłby wielu podobnie rozumujących i wyrażał bardziej komunizm opinię niż własne przekonania. Problem polegał na tym, że jak wiemy, Wielka Brytania, rząd brytyjski uważał, iż porozumienie polsko-niemieckie może zakładać inkorporację Gdańska do Niemiec. I to jest w ogóle ciekawe, że tak myślano, ale z drugiej strony w Londynie występowało wyraźne przekonanie, że Polska nie powinna utracić niepodległości na rzecz Niemiec i stać się wasalem Niemiec. Trzeba zrobić wszystko, co w mocy, aby Polska nie była wasalem Niemiec. Stąd przyszły gwarancje. Gwarancje z marca 1939 roku, których udzielił Polsce, jak wiadomo, premier Chamberlain, krótko mówiąc, nie miały pokrycia w rzeczywistości, to znaczy nie miały oparcia w realnej możliwości zbrojnej interwencji po stronie Polski, prawda? To jest klucz do sprawy. Były jednak udzielone po to, aby doprowadzić w najlepszym razie do jakiegoś załagodzenia konfliktu polsko-niemieckiego i rząd brytyjski wcale nie zamierzał się sprzeciwiać, co jest istotne w tym wszystkim, inkorporacji Gdańska do Rzeszy. Cały czas mamy w pamięci zapewne, rozważając te sprawy, mówiąc o nich, decyzję odmowną Polski w sprawie żądań terytorialnych, prawda? Gdańsk był pierwszym obiektem żądań terytorialnych, które po raz pierwszy usłyszał ambasador Lipski 24 października 1938. Wypowiadałem się już wielokrotnie na ten temat. Co tu mogę dodać więcej? No, na pewno strona polska wyboru nie miała. Wybór inny oznaczałby status wasala podporządkowanego alianta Niemiec z wszystkimi tego konsekwencjami. Nic na tym nie zyskiwaliśmy w moim przekonaniu, a więc decyzja była prawidłowa. Nie mogła jednak znaleźć ta decyzja wsparcia w skuteczny sposób przez mocarstwa zachodnie. I to jest tragedia polityki polskiej. Z pewnością dla Hitlera, po Monachium zwłaszcza, kiedy osiągnął swoje cele bardzo łatwo, w takich warunkach nie zamierzał on w jakikolwiek sposób odstąpić od żądania wcielenia Gdańska do Niemiec, do Rzeszy. Wydawało mu się z pewnością, że Polska przyjmie te żądania. Spotkało go oczywiście non possumus. To też jest notabene powodem do tak gwałtownej reakcji w kierunku rozprawy zbrojnej.
A dlaczego pana zdaniem Hitler był zaskoczony polską odmową? Odnoszę takie wrażenie, że proponując te warunki, miał wrażenie, że są to warunki do zaakceptowania przez stronę polską. Czy to oznacza, że strona polska wcześniej sygnalizowała możliwość czegoś takiego, czy jakieś dyskusje na ten temat były prowadzone? Bo wspomniał pan o tym, że już na początku lat 30. Beck rozważał te warianty, bym powiedział, ofensywne. A czy myśmy kiedykolwiek rozważali wariant rezygnacji ze swoich praw, jeśli chodzi o Gdańsk, dla załagodzenia i poprawienia stosunków z Niemcami?
O rezygnacji z Gdańska w ramach ugody z Niemcami nigdy nie słyszałem. A w każdym razie nie dostrzegam żadnej takiej koncepcji w polskiej myśli politycznej. Czym innym były pomysły pojawiające się także i w Polsce, na przykład, aby dać Niemcom specjalne połączenie przez Pomorze Gdańskie. Jeszcze w latach 20. takie koncepcje krążyły, ale to specjalne połączenie nie oznaczałoby eksterytorialności. Co zaś dotyczy Gdańska, no musimy pamiętać, że żaden polityk polski, który zgodziłby się na coś takiego, na takie rozwiązanie, nie mógłby liczyć, no najdelikatniej mówiąc, na jakiekolwiek zrozumienie społeczeństwa polskiego. Oczywiście mieliśmy ustrój autorytarny w Polsce po 1926 roku, ale to przecież nie oznacza, że ci, co rządzili, byli całkowicie uwolnieni od jakiejkolwiek kontroli społecznej nad tym, co robili.
Poza tym byli szczególnie w latach 35-39 bardzo podzieleni i także tak. W tego rodzaju sprawach, jak opinie na temat prowadzenia polityki zagranicznej.
Ja bym może nie przesadzał z tym poróżnieniem wewnątrz obozu piłsudczykowskiego, dlatego że jeżeli Śmigły Rydz miał w paru sprawach może inne zdanie niż Józef Beck, nigdy tego publicznie nie wyjawił. Polegało to raczej na rozłożeniu innych akcentów niż na posiadaniu innej koncepcji, tak bym to powiedział. Znaczy, krótko mówiąc, no, jeżeli marszałek Śmigły Rydz mówi, że nie należy dać się poróżnić z Francją, to jest to tylko przesunięcie akcentu, bo przecież ta myśl nie była obca również ministrowi Beckowi. Ja bym tych różnic raczej nie uwypuklał nadmiernie, gdyż nie ma chyba do tego podstaw, tak na ile ja to znam.
Ale... Dobrze, to panie profesorze, to w takim razie kończąc naszą rozmowę, to popatrzmy na na puentę tej historii. Wojna wybucha i z punktu widzenia propagandowego Gdańsk jest jakimś elementem centralnym tej opowieści, którą zresztą snują obie strony, czyli my w naszej legendzie, jak i Niemcy w swojej propagandzie. Ale tak naprawdę wojna z praktycznego punktu widzenia nie wybucha o Gdańsk, czyli nie dochodzi do puczu, którego żeśmy się obawiali, nie dochodzi do polskiej interwencji, którą żeśmy próbowali przygotowywać. W rzeczywistości ta wojna o Gdańsk nie jest wojną o Gdańsk.
To, że wojna nie będzie toczyła się o Gdańsk, jeśli do niej dojdzie, Józef Beck był przekonany już wiosną 1939 roku. Dodajmy, że wcale nie uważał, że wszystko jest stracone i że wojna musi wybuchnąć. Liczył, że jeszcze dyplomacja nie powiedziała ostatniego słowa, ale jeszcze raz powtórzę, uważał, że będzie to wojna o hegemonię Niemiec w Europie, czemu trzeba się ze wszystkich sił przeciwstawić, a nie o Gdańsk. I tak było. Hitler wyraźnie to mówi, czego Beck znać nie mógł. Mianowicie wyraźnie mówi w maju do generalicji Wehrmachtu, nie chodzi o Gdańsk, chodzi o zniszczenie Polski jako siły żywej, tak by ją usunąć jako czynnik polityczny ze stosunków międzynarodowych. To są wyraźne słowa niemieckiego dyktatora. Natomiast w kryzysie 1939 roku Gdańsk odgrywa w jednym momencie większą rolę. To jest, wie pan, rola związana z wypadkami na początku sierpnia 1939 właśnie, a mianowicie próba udaremnienia i wykonywania swych czynności polskim inspektorom celnym powodowała ostrą reakcję w formie ultimatum do Senatu, na co Niemcy odpowiedzieli również ultimatum. Doszło do gwałtownego zaostrzenia stosunków polsko-niemieckich. Wszystko wskazuje na to, że była to prowokacja celowa, aby zaostrzyć stosunki polsko-niemieckie, przybliżając je na krawędź wojny. No, trzeba było przecież światu powiedzieć coś o niemożliwości dalszego pokojowego znoszenia sąsiedztwa z Polską i o przyczynie, aby sięgnąć po broń. Mówiąc krótko, w tym momencie jedynie Gdańsk odgrywa większą rolę. No, można by jeszcze dodać tutaj, że w 1939 roku, zwłaszcza latem, kiedy ten kryzys polsko-niemiecki osiąga rozmiary rzeczywiście szczytowe, strona polska nie brała pod uwagę żadnych ustępstw, to jest jasne. Krąży natomiast taka oto myśl, dająca się jakoś pośrednio wywieść z niektórych dokumentów, ale tylko poszlakowo. Nie ma niestety na ten temat żadnego oddzielnego, czy to opracowania, czy memorandum, czy notatki wewnętrznej, ale zmierza to wszystko do ku temu, by powiedzieć, że w ostateczności, gdyby doszło na przykład do jakichś prób mediacji polsko-niemieckiej w tym konflikcie ze strony oczywiście mocarstw zachodnich, w sytuacji ostateczności Polska mogłaby się zgodzić na podział miasta. Na podział miasta pozwoliłoby to jakoś wyjść z twarzą. Ponoć Józef Beck takie miał rozważać opcje. Pisał o tym kiedyś historyk amerykański, profesor Weinberg, ale podstawy źródłowe, aby nazwać to planem, są bardzo nikłe. Raczej był to wariant ad hoc, o ile istniał.
No dobrze, to
w swoich oszczędnych wspomnieniach praktycznie zbywa to milczeniem.
No dobrze, to tam nas pan zaintrygował na samym końcu naszej dzisiejszej rozmowy, no i tak naprawdę stworzył nam doskonały pretekst, żebyśmy do tej rozmowy już w kontekście polityki Becka powrócili. Panie profesorze, już się umawiamy na tę rozmowę. Przypominam,
oczywiście,
że
wielką przyjemnością.
Profesor Marek Kornat był moim dzisiejszym rozmówcą. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie naszej dzisiejszej audycji.